Ziemia, powietrze i woda to jego żywioły. Być może dlatego pisze sobie, że jego całe życie to próba znalezienia równowagi. Ponad 500 godzin spędził w powietrzu, na wodzie jest od ponad 20 lat, a odkąd pamięta miłośnik dwóch kółek. Dziś zabieramy Państwa w podniebną podróż po horyzont. Jarosław Gołofit, Agata Zalewska. Dzień dobry i zapraszamy.
Podróże małe i duże.
Człowiek orkiestra, jak o sobie pisze, czy niespokojny duch? Nasz dzisiejszy gość to z pewnością człowiek wielu pasji. Jego pierwsza miłość to motocykle i te maszyny nie kryją już przed nim żadnych tajemnic. Amator zawodów off-road i supermoto, gdy jednak ziemia zaczyna przytłaczać, odzywa się w nim kolejny żywioł. Po wodach śródlądowych amatorsko żegluje już od ponad dwóch dekad. Za sterami jachtu odwiedza najciekawsze miejsca na całym świecie. Pływał m.in. u wybrzeży Chorwacji, Grecji, Malty, Kuby, na Karaibach, w Tajlandii oraz Indonezji. Ale i dryfując po wodach oceanu spogląda wysoko ponad horyzont, bo powietrze to jego trzecia natura, chyba ta najbardziej dominująca. Kwalifikowany pilot paralotni i tandemu paralotniowego. Z lotu ptaka podziwiał m.in. Alpy, Austrię, Rumunię i Macedonię. Przewietrzyć głowę lubi też w Tatrach i w Karpatach, ale ten paralotniowiec janowiecki najczęściej widywany jest na niebie Lubelszczyzny. Lata, jeździ, pływa. W studiu Radia Lublin gościmy dziś Grzegorza Sprawkę. Cześć Grześku.
Witam bardzo serdecznie.
Ależ ten wiatr cię niesie. Piszesz, że całe twoje życie to właśnie próba znalezienia równowagi pomiędzy przyjemnością i obowiązkami oraz połączenia tej pasji z pracą zawodową. No i jak? Powiedz, czy masz ten balans już?
Z tym balansem to jest tak, że jak nam się wydaje nawet, że go mamy, to potem się okazuje, że nie do końca jeszcze i albo poświęcamy za dużo czasu na te swoje przyjemności, albo próbujemy zrobić to, co ja, czyli te przyjemności zamieniamy w pracę. I wtedy, idąc do pracy, robimy to, co kochamy, co nie zawsze się jest przyjmowane ze zrozumieniem. Na przykład mój młodszy syn, 10-latek, mówi, to nie fair, że ty idziesz robić to, co lubisz, a mówi, że idziesz do pracy. Więc to jest tak, że trzeba faktycznie szukać tego balansu. No, ja próbuję to znaleźć w ten sposób, że po prostu moje pasje zamieniam najczęściej później w życie zawodowe i próbuję to jakoś łączyć.
No właśnie, a z wykształcenia jesteś mechanikiem samochodowym. Ten kierunek ukończyłeś na Politechnice Lubelskiej zresztą. Wcześniej było technikum samochodowe. I kiedy wydawałoby się, że już jako nastolatek miałeś jasno sprecyzowaną tą swoją drogę życiową, to jednak warsztat okazał się zbyt ciasnym miejscem dla ciebie.
Od tego zacząłem i pierwsze moje lata zawodowe to właśnie była praca przy samochodach, które na początku też były moją pasją, bo to jest tak, że poszedłem kształcić się w tym kierunku, dlatego że po prostu mnie to interesowało. Potem weszły motocykle jako odmiana koni mechanicznych i też możliwość fajnego pojeżdżenia, spędzenia czasu. W międzyczasie rozpocząłem współpracę tutaj z lokalnym naszym klubem motocyklowym. Zaczęliśmy razem organizować zawody, zacząłem w nich startować i to się przerodziło potem właśnie w pracę zawodową, ponieważ pomyślałem, że skoro to robię i lubię, no to może od mechaniki samochodowej łatwo będzie przejść do jednośladów i faktycznie tak było. Te systemy działają na podobne zasadach i poszedłem w tą stronę. Tym też się cieszyłem przez pewien czas pracując u kogoś. Potem okazało się, że mam ciągoty do własnej działalności i otworzyłem z dwójką przyjaciół firmę motocyklową. 12 lat prowadziliśmy ten biznes. Całkiem fajnie nam to szło. No i znowu, będąc w tym, poczułem, że pora w pewnym momencie poszukać czegoś nowego, ponieważ już jakby idąc do pracy, w międzyczasie robiłem te swoje kolejne rzeczy typu żagle, typu właśnie paralotnie i uznałem, że jestem na tym etapie, że mogę spróbować zamienić to również w zawód i zacząć z tego po prostu w jakiś tam sposób żyć i na tym zarabiać. I też jako dołożyłem do tego pasję do zdjęć i filmów, i próbuję z tych trzech źródeł jakby czerpać i przyjemność, jednocześnie zaspokajać podstawowe potrzeby życiowe swojej, swojej rodziny. No i jakoś się udaje na razie. Chociaż wiadomo, czasy mamy takie, że to się wszystko dynamicznie zmienia, jest trudne.
Tak. Ale pierwsze wrażenie jest takie, że wszystko, czym się zajmujesz, to no właśnie, to oddzielna historia, ale jednak jest wspólny mianownik. To pewnie ta słabość do żywiołów i adrenaliny.
Z tą adrenaliną wszyscy tak myślą, że właśnie sporty ekstremalne, że paralotnie to taki sport ekstremalny, idą tam ryzykanci. Ja bardziej bym to związał z tym, że wychowywałem się bardzo często wyjeżdżając do rodziny na wsi i spędzałem dużo czasu na łonie natury i gdzieś to w środku zostało chyba, ten pociąg właśnie do pól, do łąk, do lasów, do gór, do tego wszystkiego, co nas otacza. I te wszystkie pasje powodują, że możemy z tym poobcować głębiej, lepiej to poznać. Żeglując, no wiadomo, mamy styczność i z wodą, i z powietrzem. Musimy jakby podporządkowywać sobie te żywioły i z nich korzystać. Podobnie jest w lataniu. Tu jest wspólny mianownik. Prognoza pogody i meteo w tych dwóch dziedzinach jest bardzo istotna.
Tak.
A motocykle z kolei to był ten wcześniejszy etap, kiedy też te konie mechaniczne i właśnie ten pociąg do szybkości, do jakichś tam powariowania trochę na torze, bo lubiłem motocross, czyli taką jazdę w kółko po określonym torze, skoki. To mi sprawiało największą przyjemność, więc te wszystkie dziedziny jakby się przeplatają, teraz z biegiem czasu wyciszyły się te demony Powera, a więcej jest we mnie tej ciągoty do tych takich spokojniejszych klimatów właśnie.
No właśnie, motocykle, paralotnia i żagle, to wszystko zawdzięczasz jakimś swoim specjalnym, nie wiem, zdolnościom, umiejętnościom, predyspozycjom? Czy może z tobą było tak, jak powiedział pewien wszystkim znany geniusz, nie mam specjalnych talentów, jestem po prostu strasznie ciekaw. Tak właśnie mówił Einstein o sobie.
Chyba to drugie bardziej, bo to nie jest tak, że to jest sport wymagający, czy paralotnie, czy żagle. To nie jest dziedzina, która wymaga jakichś nadludzkich umiejętności czy predyspozycji. Każdy, kto ma głowę na karku i troszkę taką zdolność do opanowywania pewnych emocji i rozsądnego reagowania w sytuacjach jakichś tam podbramkowych, czy wymagających szybkich i trafnych decyzji, może te rzeczy robić, wszystkiego można się nauczyć. Ja też nie na początku nie byłem mistrzem, zresztą nadal uważam, że w każdej dziedzinie mam jeszcze dużo jakby do poznania i do doskonalenia, także tutaj można się rozwijać i każdy może to robić, tylko trzeba chcieć po prostu.
Tak? No właśnie, to jest bardzo istotne, co mówisz, bo to jest właśnie ten kolejny wspólny mianownik tego wszystkiego, co robisz, to ta głowa na karku, to są wszystko zajęcia, które wymagają od nas bardzo trzeźwego umysłu, prawda?
No zdarzają się takie sytuacje, czy jesteśmy w powietrzu, czy jesteśmy na wodzie i dzieje się coś takiego, co wymaga reakcji z naszej strony.
Szybkiej reakcji.
Nie możemy powiedzieć stop, wysiadam, zastanowię się.
Nie ma drogi odwrotu.
To tak nie działa, tak. Musimy działać tu i teraz i od naszej decyzji zależy, co się dalej wydarzy. Jeśli podejmiemy dobrą decyzję, to wyjdziemy obronną ręką. Jeśli zrobimy jakiś głupi ruch, to często nie ma już odwrotu, bo lecąc na paralotni, która cały czas opada jednak, to nie możemy dodać gazu, podlecieć jeszcze raz i pójść na drugi krąg tak zwany, tylko już musimy wylądować z tej pozycji, w której jesteśmy na przykład.
Czyli nie ma tego też miejsca na panikę?
No czasami niestety jest panika, bo jak coś się dzieje takiego, że już naprawdę nie wiemy co zrobić, no to wiadomo, każdy tam adrenalina się wyzwala, ale im mamy większą zdolność opanowania takich sytuacji, tym jest to bardziej sport dla nas po prostu, bo mam znajomych, którzy ze mną latali w tandemie i mówią, to jest piękne, to jest super, ale ja bym tego nie mógł robić, bo gdyby coś takiego się zdarzyło, co nam się na przykład w trakcie lotu przydarzyło, to ja bym nie wiedział, co robić i mógłbym po prostu zgłupieć i zrobić sobie albo komuś krzywdę, tak? Więc ta trzeźwa głowa jest jednak zawsze potrzebna. No i tutaj akurat pewnie taką zdolność mam, skoro to robię i jeszcze żyję, tak?
No właśnie, bo ty jeszcze latasz w tandemach, no to znaczy jesteś pilotem tandemowym, także wydaje mi się, że wtedy ten trzeźwy umysł jest najbardziej potrzebny, no bo samemu to wiadomo.
Tak.
Czasami chyba ta brawura się włącza i chęć spróbowania czegoś nowego, nowych jakichś ewolucji, jakichś figur w powietrzu.
No tak, z pasażerem zawsze, ja tak oceniam, że ja jak latam sam, to latam powiedzmy na te 80%, zawsze sobie ten margines gdzieś tam zostawiam. Jak latam z pasażerem, no to na 50% powiedzmy, tak? W sensie, żeby mieć jeszcze połowę zapasu bezpieczeństwa. Coś robimy, jakieś figury, to one są delikatne, żeby ja na tym panował w 100% i żeby te sytuacje nieprzewidziane nie mogły się zdarzyć. Aczkolwiek no jak z każdym żywiołem, tutaj z powietrzem i z wodą bywa tak, że wydaje nam się, że wszystko jest okej i będzie okej, a niestety jakby bieg wydarzeń powoduje jakieś tam czy sytuacje niebezpieczne, czy wręcz wypadki odpukać. Na razie mnie to mija, ale jakby dookoła widzę, że łatwo jest przekroczyć tą cienką linię.
Ale dla pasażerów to chyba prawdziwy fan. Co byś nie robił, co by się tam nie działo, to nawet mógłby być najspokojniejszy lot ever, to i tak dla pasażerów to jest tak niesamowite uczucie pewnie, jak się wznoszą w powietrze.
No tak, tutaj to też ja jakby dostosowuję styl tego lotu do oczekiwań pasażera, bo są tacy, którzy jak
co najpierw
najwięcej...
wywiad, co, jesteś wariatem? Nie. Aha, czyli lecimy spokojnie.
No, emocje najpierw u nich biorą górę, a inni to znowu właśnie koneserzy. Dłużej w powietrzu, a więcej zobaczyć, spokojniej to wszystko ma się odbyć, tak żeby też traumy tym ludziom nie sprawić, bo nie sztuka z każdym lecieć tak samo i jeden zsiądzie bardzo zadowolony, a drugi powie nigdy więcej, bo to nie dla mnie, bo było niebezpiecznie, bo szybkie jakieś tam obroty spowodowały, że jest mi niedobrze, czy po prostu przeciążenie mnie przestraszyło, więc to trzeba naprawdę robić z głową, z uśmiechem i widać, że ci ludzie się też stresują, no bo to jest jednak sytuacja, do której nikt, kto robi to od święta, czy pierwszy raz w życiu, nie jest przygotowany i przyzwyczajony, więc no na pewno tutaj te emocje trzeba dozować, żeby to było pozytywne wspomnienie.
Wspomniałeś, że jesteś także fotografikiem i powiedz mi, no chwytasz właśnie w obiektyw te chwile, chwile z wody, z powietrza, z lądu. I które te, z tych obrazków najdłużej zostają w twojej głowie?
Powiem tak, odkąd latam dronem, to jakby jest wspólna perspektywa. Te zdjęcia przypominają mi te widoki, które sam obserwuję w trakcie lotu, gdzie nie zawsze mam możliwość zrobienia zdjęcia, więc to jest taki bonus, że mogę polecieć drugi raz i uchwycić to, co widziałem lecąc sam, będąc w tym miejscu. To na pewno to u mnie też w fotografii bierze górę, te perspektywy z lotu ptaka. A ogólnie każdy żywioł i każde miejsce ma swój klimat i na pewno ten klimat jest godny uchwycenia, zapamiętania na dłużej. Teraz z racji tego, że więcej filmuję, to mniej zrobię zdjęć, a więcej ujęć do jakichś tam filmów. Mam mnóstwo materiału z różnych wyjazdów niezmontowanego. Tutaj znajomi mnie non-stop szturchają, kiedy Kubę zmontujesz, kiedy Kubę, które było w 2018 roku. Materiał jest, tylko nie ma kiedy siąść, bo zawodowe rzeczy jakby zajmują mnie.
No to już jest
dziedzinie.
Ta najbardziej mozolna chyba część pracy.
No tak, tak. Fajnie się jakby filmuje.
Nagrywa, tak.
A potem, żeby to zmontować w jakąś tam rozsądną całość, to wymaga dużo jeszcze czasu i pracy nad tym materiałem.
Jasne. Paralotniarz, motocyklista, żeglarz w studiu Radia Lublin. Gościmy Grzegorza Sprawkę. Za chwilę razem z Grzegorzem przewietrzymy głowy. Proszę zostać z nami. Grzegorz Sprawka na paralotni, zwanej też glajtem, lata od 12 lat, jest kwalifikowanym pilotem paralotni i tandemu paralotniowego, a w powietrzu spędził ponad 500 godzin. A czy pamięta pierwsze sekundy?
Pamiętam.
Jak to wszystko się zaczęło?
To było na kursie. Tutaj u nas w regionie nie mamy gór, więc musimy latać z wyciągarki, czyli startujemy z płaskiego. Kawałek musi być równego terenu, gdzie można rozłożyć linę albo pojechać samochodem i wyholować paralotniarza, więc kurs robiłem w Radawcu u nas na lotnisku. No i pierwsze loty, nawet to mi Karolina wypomina, moja partnerka, że wróciłem i taki byłem trochę nuda. To nie, to nic się tam nie dzieje. W porównaniu do motocykla to tak wolno i w ogóle, ale to jakby były początki, więc też na kursie są pewne elementy ograniczane do minimum, tak żeby to bezpieczeństwo było maksymalne.
Zachowane, tak.
A dopiero później po kursie, jak zaczęło się latanie w górach, te wyższe loty, przeloty, czyli startujemy tu, a lądujemy gdzieś daleko stąd i wszystko się odbywa na tych prądach powietrznych i bez użycia jakiegokolwiek napędu. I wtedy przyszły jakby te pozytywne emocje u mnie i taki naprawdę pociąg do latania wtedy się pojawił.
No właśnie, podczas takiego swojego, nie wiem, czy pierwszego czy kolejnych, bo podczas pierwszego, no to też jest, są emocje, człowiek tak niezbyt to wszystko odbiera świadomie. Co najbardziej cię zaskoczyło? No bo to była jedna z takich chyba pierwszych chwil, w których się wzniosłeś w powietrze, chyba że wcześniej jakiś może tandemów próbowałeś, ale co wtedy poczułeś, jak już oderwałeś się od ziemi, nie w samolocie, nie w żadnej maszynie, tylko ty i powietrze i jakiś właśnie kawałek materiału nad głową?
No tu w paralotni jest właśnie ten bonus w porównaniu do innych statków, że nie mamy ograniczenia pola widzenia, ponieważ dookoła, poza kilkoma linkami i nad głową tego kawałka materiału, który nas utrzymuje, nie ma nic, więc widzimy swobodniej przed siebie i za siebie i na boki. I jakby to, że czujemy zapachy, czujemy ten pęd powietrza, który zawsze występuje, prędkość, więc to jest coś, czego nie da się z niczym chyba porównać. Ja to troszkę porównuję do jeżdżenia rowerem po niebie, bo prędkości są takie, że paralotnia przeciętna leci między 35 a 40 na godzinę względem powietrza, czyli z wiatrem będzie leciała szybciej względem ziemi, pod wiatr wolniej. Ale to jest takie spokojne przemieszczanie się, ponieważ nie mamy blisko innych punktów odniesienia. Chyba że są inni paralotniarze, no to wtedy czuć tą prędkość, a jak jesteśmy 2 kilometry nad ziemią, no to wydaje nam się, że wisimy w tym powietrzu i obserwujemy to, co się dzieje dookoła. Mamy dużo czasu na przemyślenia, na jakieś takie kontemplacje i medytacje, można powiedzieć nawet, ponieważ wietrzy głowę takie lata nie bardzo, przynajmniej u mnie.
To, co mnie zaskoczyło, to właśnie było to, że nie ma nic pod nogami. Co prawda to inna perspektywa, bo to perspektywa ze spadochronu, ale myślę, że to jest podobnie, chociaż wy siedzicie na paralotni. Ale to był pierwszy moment, kiedy nie miałam nic pod nogami, tylko była jedna wielka przepaść. Czy też zwróciłeś na to uwagę?
No ja już nie pamiętam tych swoich pierwszych lotów, bo to było 12 lat temu i to się zatarło jakby przykryte wspomnieniami z tych kolejnych lotów. Ale na pewno tak, ta przestrzeń, szczególnie w górach na przykład, gdzie startujemy z urwiska i na przykład potem jest przewyższenie od razu kilkaset metrów, no to wtedy jest taki trochę oddech się wstrzymuje i ojej, jak tu wysoko, bo jak się startuje z płaskiego, tak jak u nas, no to tą wysokość zdobywamy powoli na holu, no i potem jakby nie ma punktów odniesienia, a największe wrażenie na przykład na mnie ze wszystkich lotów robi latanie na przykład w Dolomitach, gdzie lecimy przy ścianie skalnej o wysokości kilkuset metrów. Tam jakieś malutkie postacie się wspinają, bo też akurat możemy tak, że my koni przelatujemy, oni nam machają idąc do góry po jakiejś tam ścianie wspinaczkowej. I właśnie tutaj widać tą różnicę wysokości i ten punkt odniesienia. I wtedy jest taki, może trudno to nazwać lękiem, ale jest to takie, na pewno to wrażenie jest silniejsze niż w takim locie na otwartej przestrzeni. Latanie w górach jest w ogóle dla mnie inną bajką. No może nie ekstremum, aczkolwiek inne przeżycia. Mamy ten trójwymiar. Te góry robią to, że te punkty odniesienia co chwilę się koło nas pojawiają.
No tak, więc no bo tutaj masz tylko powietrze.
Tu mam tylko powietrze, chmury i perspektywę, która też się zmienia oczywiście w zależności od pory roku, od miejsca, w którym latamy, ale góry to jest jakby kwintesencja tego latania swobodnego, myślę.
Twoja domena to loty termiczne właśnie, no bo tutaj w paralotniarstwie to wyróżniamy pewne rodzaje właśnie tych lotów, ale twoja domena to są te loty termiczne. Powiedz kilka słów na ten temat.
No w ogóle pewnie dla ludzi, którzy nigdy tego nie robili, się nie zetknęli, to się zastanawiają, co to znaczy loty termiczne. No chodzi o to, że w powietrzu tego normalny człowiek nie widzi, bo z tego nie korzysta. Oprócz ruchu powietrza poziomego, czyli wiatr po prostu, który czujemy, są też ruchy pionowe. I na tych ruchach pionowych możemy się utrzymywać w powietrzu, zdobywać wysokość, lecieć do następnego takiego noszenia, dzięki temu pokonywać znaczne dystanse i przebywać kilka godzin w powietrzu z jednego startu, no i pokonywać
czyli
znaczne dystanse.
Czyli szukamy takich kominów termicznych.
Tak, fachowo, znaczy fachowo, nie fachowo, w takim slangu naszym to są kominy, czyli słup ciepłego powietrza wznoszącego się do góry, w którym mamy szansę zrobić wysokość. Widać to na przykład, bociany z tego korzystają, jastrzębie, sokoły, no wszystkie ptaki, które szybują i kręcąc się w kółko właśnie w takim kominie termicznym, bo on ma postać takiego słupa o różnej szerokości, bo to może być przy ziemi dosłownie kilka metrów, taki bardzo wąski słup powietrza wznoszącego się do góry, a im wyżej, tym on się rozszerza i może mieć nawet kilka kilometrów średnicy, taki prąd wstępujący do góry i dzięki temu jesteśmy w stanie robić wysokość i po prostu latać zupełnie jak ptak, bez żadnego napędu silnika, bo jest też latanie z silnikiem i te, tak. W te
wtedy możliwości takiego paralotniarza są o tyle większe, że może wystartować w dowolnym miejscu i oczywiście tam, gdzie nie ma stref i gdzie ma kawałek pola czy łąki do startu, no i lecieć na niskiej wysokości, praktycznie wykorzystując ten swój napęd. My po starcie musimy zrobić jak najwyższą wysokość, potem znaleźć kolejne noszenie, znowu się wykręcić i tak cały czas szukamy, cały czas myślimy, gdzie polecieć, żeby to noszenie się znalazło. Tak?
Te kominy są właśnie najlepsze w najwyższych partiach, prawda?
No najsilniejsze, no bo wtedy jakby to powietrze się rozpędza, to też jakby...
I nagrzewa się płaszczyzna, prawda? Ziemia się nagrzewa tam, skąd będziemy lądować i to powietrze idzie w górę, tak? Bo to na tym to polega?
No cała tutaj, to trzeba by to opowiedzieć, nie wiem, czy mamy tu tyle czasu, nie, żeby nie, te nie. wszystkie tajniki, więc, ale to jest tak, że ziemia się nagrzewa różnie w różnych miejscach i w tych miejscach, gdzie nagrzewa się ona najbardziej, rozgrzewa się również powietrze, które się z tą ziemią styka w tym miejscu i na skutek na przykład lekkiego podmuchu wiatru albo w momencie, kiedy już tego powietrza jest tak dużo, że ono zaczyna lecieć do góry, tworzy się taki prąd wznoszący i my z tego korzystamy. Szybownicy z tego korzystają, lotniarze, wszystkie statki, które nie mają napędu, żeby jak najdłużej zostać w powietrzu, to latają na termice albo na żaglu. To jest z kolei przy wzgórzu na skutek wiejącego wiatru prostopadle do wzgórza, odchyla się jego kierunek, on leci do góry i na tym też możemy latać i to się nazywa lot żaglowy.
A to fakt, że śmiertelnym zagrożeniem są chmury dla paralotniarza?
I jeśli to są chmury typu cumulonimbus, czyli te chmury burzowe, no to oczywiście tak, taka chmura działa jak wielki odkurzacz i takiego paralotniarza może zassać do środka, a tam w chmurze to już się dzieją takie rzeczy, że i grat lata wielkości pięści i jest bardzo silny ten prąd wznoszący, że praktycznie nie ma możliwości się z takiej pułapki uwolnić, więc jak zapowiadają burze, to rozsądny paralotniarz albo lata przed południem, potem idzie na kawę, a nie szuka wrażeń, bo taki dzień jest po prostu niebezpieczny.
Ale i obłoczki są okej. Okay.
Obłoczki są super, bo obłoczki to są nasze jakby drogowskazy, gdzie lecieć, gdzie jest kolejne noszenie, bo właśnie niemal każdy komin termiczny przy określonej wilgotności powietrza zakończony jest takim kumulusem, czyli takim barankiem popularnie nazywanym. Jest to chmurka, którą paralotniarze bardzo lubią i fajnie się lata między nimi i pod nimi.
Proszę Państwa, jeszcze nie lądujemy, wręcz przeciwnie, za chwilę Grzegorz zabierze nasz w swój najdłuższy lot glajdem, który trwał 7 godzin. Polecimy także w Tatry, Alpy i gdzie tam jeszcze wiatr nas poniesie. Proszę zostać z nami. W niezwykłą podróż po przestworzach zabiera nas paralotniarz Grzegorz Sprawka. Latanie to coś więcej niż sposób na pokonywanie odległości. Lot jest formą komunikacji z powietrzem. Coś Ci to mówi?
Tak, to cytat, który mam w głowie i faktycznie tak myślę, jak tutaj autor napisał.
Tak? Co to za forma komunikacji z powietrzem?
No to jest szczególnie w paralotni, gdzie jakby nie mamy napędu i czujemy każdy jego ruch, każdą zmianę temperatury, to czy ono się wznosi, czy opada. No jest to swojego rodzaju rozmowa. Każdy taki lot swobodny to jest rozmowa z samym sobą, z powietrzem, z otoczeniem, z naturą, z ptakami.
No właśnie, bo czasami udaje się latać z ptakami.
Tak, dokładnie. Bardzo często są to, mówimy, master pomógł, czyli bocian albo sokół pokazał, gdzie jest komin. My już byliśmy bardzo nisko i trzeba było szukać jak najbliżej, jak najszybciej kolejnego noszenia i taki właśnie kręcący się nasz przyjaciel powietrzny nas uratował. Jaskółki też są takim doskonałym wskaźnikiem, bo one z kolei wyłapują komary, które w kominach są wznoszone, tym wznoszącym się powietrzem lecą do góry. Jaskółki latają i je sobie jakby podane na talerzu wyłapują, wyjadają, więc też nam mówią, gdzie są kominy. No jest takich czynników kilka, które jakby wskazują. Oczywiście najważniejszym jest wariometr, czyli urządzenie, które pikaniem informuje, czy się wznosimy, czy opadamy, bo bez punktu odniesienia nie czuć tak bardzo, aczkolwiek jest jeden ze sposobów treningu latania, że po prostu wyłączamy wariometr i latamy na czucie, bo na tyłku, no trochę czuć, to tak jakbyśmy siedzieli na krześle i ktoś złapał to krzesło i je podnosi do góry, więc jakby czuć tą zmianę, aczkolwiek nie tak precyzyjnie, jak jest to w stanie określić elektronika, właśnie czując zmiany ciśnienia, a przez to pokazując nam zmianę wysokości.
No dobrze, teraz start. Fajsławice, kierunek Bieszczady, prawie 190 km, 7 godzin w powietrzu. To chyba jak dotąd twój najdłuższy lot termiczny właśnie, tak?
Po płaskim, tak. To był mój najdłuższy przelot w historii. Wtedy byłem jakby w najlepszej formie paralotniowej i najbardziej byłem napalony na to latanie i każdą chwilę i każdy dzień, który się do tego nadawał, wykorzystywałem, żeby lecieć. I mieliśmy taki i wewnętrzny, i ogólnokrajowy, czy nawet światowy ranking przelotowy, który działa co roku, jest wznawiany i tam każdy pilot może wrzucić swój lot i za to dostaje punkty. Mm-hmm. I potem na koniec sezonu jest branych kilka najlepszych lotów. Ta punktacja jest sumowana i można zostać takim nieoficjalnym mistrzem świata czy Lubelszczyzny, zdobywając właśnie w ten sposób punkty, robiąc te najdłuższe przeloty. No i wtedy mieliśmy taką grupę silnie napaloną na te przeloty i każdy chciał być najlepszy, więc to ciśnienie powodowało, że nie było, jak to się mówiło, na starcie nie ma kolegów, każdy chce być pierwszy, bo im dłużej jesteśmy w powietrzu, tym mamy szansę jak najdłuższy dystans pokonać, a tutaj do wyciągarki trzeba się dopchać, więc dochodziło do takich sytuacji, że startując o 10, od 8 już się siedziało, żeby zająć sobie kolejkę, żeby polecieć pierwszym, tak? No i wtedy akurat dzień był super, wiatr, bo to najczęściej takie długie przeloty robimy z wiatrem, bo on nam pomaga się przemieszczać względem ziemi.
Czyli taki prostu delikatny wietrzyk jest wskazany, prawda?
No nawet wtedy to nie był taki delikatny, bo no, wtedy wiało jakieś 5-6 metrów na sekundę.
No to tak jeszcze dopuszczalnie.
Tak, a w Brazylii te przeloty i znaczy rekord świata, który w tej chwili wynosi 612 km w ciągu jednego dnia na termice przeleciał paralotniarz w Teksasie w zeszłym roku, no to tam prędkości dochodziły do pewnie wiatru powyżej 10 metrów na sekundę,
to już
no bo tam już się w powietrzu też dzieje troszkę więcej i trzeba się bardziej pilnować, no ale dzięki temu ten dystans można zrobić, tak?
To już jest zabawa dla najbardziej doświadczonych pilotów. Oczywiście. Takie loty długodystansowe, tak, prawda? Po wzniesieniu się w powietrze koncentrujesz się na szybowaniu właśnie od jednego tego komina termicznego do kolejnego i dzięki temu możesz utrzymywać się na wysokości, bo tak to właśnie działa.
No tak, jak jesteś wysoko, to patrzysz po chmurach, bo chmury są tymi drogowskazami, gdzie jest kolejne noszenie i od jej kształtu, koloru i wielkości nam to mówi, czy po prostu warto pod nią lecieć, czy ona już się rozpada, bo taka chmura żyje, powiedzmy, tak jak widzimy na timelapsach czasami, czyli na tych przyspieszonych filmach, że te chmury rosną i potem znikają, w ich miejsce pojawiają się kolejne, więc trzeba potrafić ocenić, czy ta chmura będzie jeszcze pracowała, czy warto pod nią lecieć, czy już lepiej ją ominąć i polecieć dalej, tak? To jest, jak jesteśmy wysoko, jak jesteśmy nisko, to z kolei patrzymy na te różnice w ukształtowaniu i w kolorze terenu jakby, bo ciemne powierzchnie przyjmują więcej tego ciepła i na przykład jak mamy czarne pole zaorane przy lesie albo przy jeziorze, to na bank tam będzie komin. Tylko czy on będzie w tym miejscu, kiedy my tam dolecimy, tego nie wiemy, dopóki się nie przekonamy, bo to jest tak, że taki komin nie jest non-stop. On po prostu działa, powiedzmy, przez 10 minut, poleci to ciepłe powietrze do góry i kolejne 20 minut ono się znowu tam zbiera, kumuluje, zanim znowu wystrzeli do góry. Jasne. Więc to jest tak, że to są trochę takie szachy, tak? My obstawiamy, że taki będzie ruch i czy on będzie dobry, czy nie, to się okaże, jak już jesteśmy w tym miejscu. I to bywa dobra decyzja, no ale, lub zła.
A co cię nawiguje? No bo ja przypuszczam, że tam Google Maps i Janosik nie działa.
No nie, ale są aplikacje do latania i z takich korzystamy, ponieważ trzeba mieć świadomość, że niebo jest, też nie jest całe dla nas, tylko jest pokrojone jak tort i w tej chwili tego tortu ubywa bardzo szybko i mamy coraz większy problem.
Ze względu na tę sytuację, tak.
No ze względu na wszystko. Nowe lotniska, coraz więcej statków powietrznych, komunikacyjnych. Tutaj jak się zrobiło lotnisko w Świdniku, to nam zabrali praktycznie 1/3 województwa lubelskiego. Nie możemy latać, no bo jest strefa lotniska, tam się nie lata. Teraz jeszcze sytuacja na Ukrainie spowodowała powstanie stref wojskowych, także jesteśmy uziemieni tutaj w naszym rejonie. I ogólnie latanie w Polsce, jeśli ktoś chce zrobić długi przelot, to lawiruje, jakby slalomem miał jechać trochę między tymi strefami. Musi być idealny kierunek wiatru, idealna siła, jeszcze super dzień, więc to nie jest tak, że jest to proste, bo te czynniki zewnętrzne po prostu to utrudniają.
Mm-hmm. No ale rzeczywiście chciałam jeszcze tutaj powrócić do tej nawigacji, czyli tak, macie tę aplikację i ona ciebie kieruje, tak? No bo to jednak no, prawie 190 kilometrów w powietrzu.
Ona
no
mi pozwala zorientować się, gdzie jestem. Ona mnie nie kieruje, bo głównie mnie kieruje wiatr, jeśli on jest silny, bo to wtedy leci się z wiatrem, żeby te kilometry zrobić, jeśli na swojej drodze
żeby odwrócić się, to też tylko wiatr dyktuje ci właśnie...
Ja mogę zaplanować, bo czasami latamy trójkąty tak zwane, czyli startujemy powiedzmy z Lublina, lecimy do Chełma, potem do Zamościa i wracamy do Lublina, tak, w cudzysłowie, żeby obrazowo to pokazać. I jest to możliwe w bezwiecznej pogodzie, paralotnia dzięki swojej prędkości postępowej.
Bez przerwy.
Bez przerwy, bez lądowania można to zrobić. Oczywiście nie w tych miejscach, które wymieniłem, bo tam są strefy i tam nie polecimy, ale gdyby ich nie było, to bylibyśmy w stanie przy dobrym dniu słonecznym i z odpowiednią termiką w ciągu całego dnia taki dystans bez problemu pokonać.
No, mówiłeś, że najciekawsze to jest jednak dla ciebie latanie w górach i tutaj też Karpaty, Tatry, no i Alpy.
No Alpy to jest taki kosmos dla mnie, bo tam te góry się nie kończą, gdzie nie spojrzeć to szczyty, nawet w lecie niektóre ośnieżone, bo są lodowce, no to jest w ogóle widoki i to, że mamy właśnie punkt odniesienia, bo góra powiedzmy ma 3,5 tysiąca, my startujemy z 2,5, potem wznosimy się nad tą górę, lecimy wzdłuż grani, gdzie te noszenia też w górach są jakby bardziej uporządkowane przez to nachylenie terenu. Trochę to inaczej działa niż na równinach i to jest piękne i tam i łatwiej się lata i trudniej. Łatwiej, bo wiadomo, gdzie będzie komin, łatwiej to ocenić, ponieważ ukształtowanie tych gór to wymusza, a trudniej przez to, że jest mniej miejsc do lądowania i więcej zagrożeń. Są wiatry dolinowe, są zawietrzne, czyli jak wiatr wieje z południa, to po północnej stronie góry mamy taki rotor tak zwany, który nas może poskładać i sprowadzić na ziemię szybciej niż byśmy chcieli, niż ktokolwiek by sobie tego życzył, tak?
A zdarzyły się już takie sytuacje kryzysowe? Zdarzyły się jakieś już wypadki, sytuacje awaryjne?
Tak, zdarzyły się. Jedno lądowanie na drzewie zaliczyłem we Włoszech, bo po prostu źle oceniłem dolot do lądowiska. Potem się okazało, że jeszcze w poprzek łączki idzie drut jakiś i musiałem szybko się ratować gwałtownym skrętem. No i drzewo mnie uratowało przed potłuczeniem kości, a może nawet czymś gorszym. Więc, ale to nie jest dużo. To nie jest tak, że każdy, kto lata, to ma dużo wypadków. To wszystko zależy od tego, jak oceniamy swoje umiejętności i w jakiej pogodzie decydujemy się wystartować. Bo często jakby przerost chęci latania nad możliwościami i nad warunkami panującymi danego dnia, to jest najczęstsze źródło wypadków.
No bo ludziom trzeba wiedzieć, że to jest niesamowicie wciągający sport. To jest tak, że czasami rzeczywiście powinniśmy mieć tę głowę na karku, ale jesteśmy oszołomieni po prostu tym, co się dzieje.
No może nawet nie to, tylko to, że pojechaliśmy, zarwaliśmy dzień w pracy, pojechaliśmy 500 kilometrów, jesteśmy na tym startowisku i widzimy, że nie powinienem startować, bo jest za ostro albo za mocno wieje, ale mówię, to co? To mam wrócić do domu, a spróbuję, może nic się nie stanie. I tak jest. Sytuacje prowadzą bardzo często do wypadków, więc zawsze jest takie fajne powiedzenie wśród paralotniarzy, że lepiej stać na ziemi i żałować, że nie jest się w powietrzu, niż być w powietrzu i żałować, że się nie jest na ziemi. Bo jak już się wystartuje, no to nie ma innego wyjścia, trzeba ten lot zakończyć lądowaniem, a bardzo często albo nam to pogoda uniemożliwia, albo bardzo utrudnia, bo zasysa nas jakaś chmura, bo właśnie gdzieś nas przewiewa, bo widać, że nie ma gdzie tego lądowiska znaleźć, szczególnie w górach jest to częste. No i wtedy faktycznie pojawia się adrenalina, stres i trzeba umieć wyjść z takiej sytuacji obronną ręką.
Tutaj w górze chciałoby się spędzić jak najwięcej czasu, ale powoli podchodzimy do lądowania, choć błękitu nie pozostawiamy, bo z nieba przenosimy się prosto do wody. Za chwilę z Grzegorzem Sprawką wyruszamy w rejs po najpiękniejszych miejscach świata. Ahoj, słyszymy się za kilkanaście minut. 20 minut po godzinie 14, a w studiu Radia Lublin gościmy Grzegorza Sprawkę, paralotniarza, żeglarza i motocyklistę. W poprzedniej części rozmowy zgłębiliśmy tajniki glajtów, następnie na paralotni wylecieliśmy w 7-godzinną podróż z Lubelszczyzny w Bieszczady, a teraz po naszym podniebnym spacerze z paralotni przesiadamy się do żaglówki, czyli czas na drugi żywioł. Woda. Niby na pierwszy obóz żeglarski wyruszyłeś w 8 klasie szkoły podstawowej, ale wtedy to jeszcze nie było to.
No nie, wtedy więcej tam chodziło o zabawę, o jakieś spędzanie czasu z ludźmi niż samo żeglowanie. Jakby nie poczułem wtedy mięty do tego. Zresztą do wszystkiego trzeba dorosnąć i tutaj akurat czy paralotnie, czy żagle są dla ludzi w każdym wieku. Nie można powiedzieć, że w młodości jest to robić dobrze, później już nie, czy na odwrót, to po prostu jedni łapią bakcyla od małego. Są takie szkółki żeglarskie, gdzie dzieci kilkuletnie zaczynają na optymistach pływać, potem regacić i często pewnie zostaje im to na całe życie, a czasami pewnie po tym epizodzie z młodości kończą przygodę. U mnie było odwrotnie, ja dopiero później poczułem miętę do wody.
No właśnie, 2005 rok, tak? I to było po tygodniowym rejsie na Mazurach naszych, tak? Wtedy złapałeś rzeczywiście tego bakcyla?
Tak, bo ja jakby technikę i samo takie żeglarstwo jeziorne, to tutaj u nas na Zalewie Zębożyckim miałem to szczęście, że kolega w pracy miał i motorówkę, i żaglówkę, i tam po pracy bardzo często jeździliśmy czy pożeglować jak wiało, jak nie wiało, to wyciągaliśmy motorówkę, narty wodne i ślizgaliśmy się po zalewie. I jakby już wiedziałem, o co chodzi, ale takie żeglarstwo, gdzie się na łódce śpi, je, mieszka i przemieszcza z punktu A do B cały czas, korzystając z tego jachtu, no to pierwszy epizod to było dzięki mojemu bratu. Zabrał mnie na taki rejs, gdzie oni jeździli regularnie dużą grupą facetów ze Śląska, bo to jakiś górniczy związek żeglarski organizował sobie takie coroczne wyjazdy na 10-12 jachtów. Ja z tą bandą górników pływałem przez tydzień i było fajnie, bo były regaty, były jakieś zawody sportowe w międzyczasie, no i dużo dobrej zabawy też. I jakby zobaczyłem, że to jest fajne, można poznać wielu ludzi, można naprawdę na tej wodzie spędzić dużo czasu, no i od tego się zaczęło.
No i zrobiłeś, to było coś poważnego, bo zrobiłeś kurs, zdałeś egzamin na jachtowego sternika morskiego i od tego czasu już poprowadziłeś 30, tak? 30 rejsów.
No może ponad, bo tyle mam, zawsze po rejsie sobie robię taką, nie opinię, tylko taki certyfikat, gdzie pływałem, żeby po prostu sobie tworzyć też taką historię i to jest do kolejnych uprawnień mi potrzebne, bo tak naprawdę mógłbym już wnioskować o patent kapitana. Tylko brakuje mi jeszcze rejsu na jakimś większym statku powyżej 21 metrów. Musiałbym 200 godzin przepłynąć, czyli muszę się wybrać na jakiś żaglowiec, pewnie jako oficer, albo po prostu zrobić sobie taki rejs jako staż i wtedy już mogę w Polskim Związku Żeglarskim złożyć dokumenty, bo 1000 godzin mam wypływane po różnych wodach i pływowych i nie jako osoba prowadząca. Więc na razie mogę pływać jachtami do 17,5 metra po całym świecie. No i to mi wystarcza, bo tak naprawdę te wszystkie jachty czarterowe, które możemy wziąć w danej miejscówce, no bo też nie jest tak, że każdy rejs rozpoczynamy w Polsce, tylko najczęściej lecimy gdzieś, typu, tak, nie wiem, na Karaiby czy na Seszele, tam czarterujemy jacht, pływamy tydzień, 10 dni, 12, w zależności od oczekiwań załogi i możliwości. I wtedy oddajemy ten jacht, wracamy z powrotem do Polski, więc można to robić na całym świecie, niekoniecznie mając swój jacht, czy wypływając od nas, bo by to za dużo czasu zajmowało i koszty jakby i logistyka takiej wyprawy no jest skomplikowana.
No a co jest dla ciebie najbardziej wciągające w tych jachtach? Ta perspektywa, jaka tutaj jest?
No tu jest tak, że jesteśmy też na łonie natury. Cały czas mamy kontakt z miejscami, które od lądu czasami są niedostępne albo trudno dostępne. Też ludzie, bo trzeba sobie powiedzieć, że człowiek jest zwierzęciem stadnym. Oczywiście są rejsy samotników dookoła świata i wtedy to jest jakby inna bajka, ale to chyba jeszcze nie moja, może kiedyś. Ja wolę płynąć jednak z fajną załogą, gdzie poznawanie ludzi to jest właśnie ten dodatkowy bonus, który dostajemy.
Czasami plus, czasami minus. No to zależy od...
No tutaj tak.
Prawda? Ponieważ tutaj no nie ma tej drogi ucieczki. No jesteśmy skazani na siebie tak samo.
Mała przestrzeń i sytuacje weryfikujące człowieka. Tak. Ale to jest tak, że czasami przez tydzień rejsu możemy kogoś lepiej poznać niż przez, nie wiem, kilka lat takiej luźnej znajomości, gdzie spotykamy się na kawce czy gdzieś tam przypadkowo. No to tutaj musimy razem gotować, spać, jeść, łowić ryby, dbać o to, żeby jacht płynął, żeby nic się złego nie stało, robić zaprowiantowanie i to jakby weryfikuje. Czy dana osoba jest łatwa w takiej
codzienności,
czy są kłopoty, bo oczywiście zdarzają się dwa samce alfa gryzące się, albo dwie kobiety, które źle sobie działają na uzębienie i wtedy różne tam historie się dzieją. Na szczęście u mnie mało takich historii na jachcie, może mam dużo szczęścia, może jakoś psychologicznie tak to rozgrywam, bo to trzeba być też psychologiem, kaowcem, oprócz żeglarstwa
dobrego
trzeba
lidera
mieć,
potrzeba w takiej sytuacji, nie?
Albo czasami kogoś, kto stanie z boku i pozwoli się sytuacji poukładać, ale no czasami bywają takie momenty, że atmosfera gęstnieje i wtedy trzeba coś zrobić, no bo rzucić to samemu sobie zostawić, no to wiadomo, że dojdzie do jakiejś tam mniejszej czy większej scysji, no ale na szczęście to jest takie marginalne, to można pominąć. Najważniejsze jest to, że się odwiedza piękne miejsca, spędza się czas, właśnie można sobie podsnurkować, bo to jest też duży bonus takiego pływania, że w miejscu, gdzie widzimy czystą wodę, jest jakaś rafa, możemy rzucić kotwicę albo stanąć na boi, płetwa, maska, rurka i wskakujemy do wody i mamy też możliwość pooglądania tego, co się dzieje pod jej powierzchnią. Także no tutaj żeglarstwo ma wiele oblicz. Korzystam z takiego bardzo, można powiedzieć, lekkiego żeglarstwa typu dobra pogoda, w miarę akwen bezpieczny. Ludzie, którzy chcą spędzić czas nie tylko płynąc, ale też zwiedzając, próbując kuchni, snurkując, właśnie robiąc fajne zdjęcia. No i żeglarstwo można naprawdę, jak każdą dyscyplinę sportu, można robić to wyczynowo, można to robić rekreacyjnie. Ja stawiam na tą rekreację i poznawanie świata, tych ciekawych miejsc.
A jak najdłużej spędziłeś, ile czasu najdłużej spędziłeś właśnie na takiej otwartej wodzie?
Nie widząc brzegu, tak? W sensie?
Dokładnie, nie widząc brzegu.
To tutaj akurat przelot w Indonezji z Cieśniny Singapurskiej, tam ruszaliśmy z wyspy Batam. W ogóle to jest ciekawa dość inicjatywa. Kolega wymyślił ten rejs, ja się do niego dołączyłem i na dwa jachty popłynęliśmy na archipelag, na którym nikt chyba przed nami nie był, na czarterowym jachcie. On był znany dla ludzi, którzy pływali dookoła świata, bo to jest fajny przystanek na Morzu Południowochińskim, ale nie ma tam infrastruktury, nie ma mariny, w której można wyczarterować jacht i nam dostarczyła jachty firma, która założyła sobie taką filozofię działania, że ludzie mówią, gdzie chcą mieć jacht, a oni tam go dostarczą. No i jeden jacht przypłynął z Hongkongu, drugi przypłynął z Tajlandii. Wzięliśmy te dwa jachty na Indonezji, popłynęliśmy na archipelag Anambas i tam w jedną stronę było 150 mil, płynęliśmy półtorej doby jakby za jednym przelotem, więc to nie był tam jakiś przeskok taki przez Atlantyk, że się płynie 2-3 tygodnie, ale no jest to dość ruchliwe miejsce, dużo statków, tam cały ten transport morski z Chin do Europy płynie przez Cieśninę Singapurską, no widok niesamowity, jak te 1200 statków dziennie tam się przemieszcza i jeden za drugim jadą jak po prostu w konwoju. No my na szczęście nie musieliśmy przecinać tej ruty, tylko płynęliśmy przez chwilę równolegle z nimi, potem już jakby zupełnie nie. No ale jest to też jeden z niebezpieczniejszych piracko regionów. Tam jest najwięcej incydentów w tej chwili, więc to też była taka dodatkowa
atrakcja.
No, atrakcja powiedzmy. No i też nie było pomocy technicznej żadnej, więc to moje doświadczenie na przykład z mechanicznych czasów, kiedy trochę naprawiałem, trochę dłubałem przy różnych rzeczach, to się przydaje w takich sytuacjach, bo jak coś się wydarzy na jachcie, to można próbować samemu to usunąć awarię, no bo nie ma pomocy z zewnątrz, więc...
Porównujesz jakoś te dwa żywioły? Powietrze, woda, swoje uczucia, swoje to jak się czujesz tam w przestworzach i będąc na wodzie?
No w przestworzach jestem sam, więc to jest taki bardziej dla mnie. To jest typowo solo się to robi, aczkolwiek no, wymagana jest towarzystwo, żeby wystartować i w ogóle
tak,
też się spędza
zupełnie...
czas razem, ale w powietrzu już jesteśmy sami. A tutaj na wodzie, no to te moje doświadczenia są takie, że zawsze jestem z załogą, staramy się współpracować, wymyślać najlepsze rozwiązania i po prostu tak to wszystko układać, żeby znaleźć kompromis, bo wiadomo, jeden woli więcej żeglować, drugi więcej stać i zwiedzać miasteczka, nie wiem właśnie, czy snurkować, czy cokolwiek, więc trzeba jakoś tak to kombinować, żeby był wilk syty i owca cała. Tak,
no
więc...
ale sam żywioł wody też bywa zaskakujący.
Tak, to zdecydowanie trzeba mieć pokorę i trzeba liczyć się z tym, że po prostu nawet czasami prognoza najlepsza nie jest w stanie wszystkiego przewidzieć, a zresztą nie zawsze mamy się nawet gdzie schronić, bo jeśli widzimy, że coś się będzie działo, a jesteśmy daleko od miejsca schronienia, no to musimy sobie z tym poradzić, więc zawsze trzeba myśleć dwa kroki do przodu i szacować, co nas może zaskoczyć, tak? Dobrze poznać jacht, wierzyć w swoje umiejętności, odpowiednio rozmawiać z załogą, wcześniej ich przygotowywać do pewnych manewrów, bo na przykład wchodząc do ciasnego portu, fajnie mieć tą pomoc, która zapewni to, że poda cumę na brzeg, że odbijacz wcześniej wywiesimy na burtę, że jak się zetkniemy z innym statkiem, nic się nie stanie, a to niektórzy zapominają o tych rzeczach i w ostatniej chwili wszystko się dzieje na raz, a wtedy czasami nie ma czasu, więc lepiej zrobić to z odpowiednim wyprzedzeniem. No i tego cały czas się uczę, cały czas staram się po prostu tak to robić, żeby było okej.
Okay. Są jakieś podobieństwa i coś, co ci się przydało, wiedza, jaką zdobyłeś właśnie podczas latania i tutaj na wodzie, którą mogłeś wykorzystać?
Meteo zdecydowanie, bo tutaj musimy i w jednym, i w drugim, w jednej, i w drugiej dyscyplinie bardzo dobrze czytać pogodę i prognozy, i te portale jakby dają informacje i dla paralotniarzy, i dla... Także to jest na pewno wspólne, no i plus obcowanie z naturą. I widzimy, co się dzieje ze światem, jak się zmienia. Na przykład ja, żeglując, bardzo dużo zauważam zmian niekorzystnych związanych ze zmianą klimatu, z tym, jak szybko rafy nam umierają, jak życie ubożeje bardzo pod wodą. To, co było na przykład w 2006 roku, jak pierwszy raz byłem nawet na Chorwacji, a to, co jest w tej chwili pod wodą, no to jest pustynia się robi. Nie ma ryb, nie ma, koralowce umierają, bo jest za ciepła woda po prostu, szczególnie w tych rejonach, gdzie to ocieplenie było największe. Teraz na przykład będąc na Seszelach, to 3/4 raf to jest cmentarzysko. To bardzo przykry widok. To naprawdę, jak się porówna to z żywymi rafami, gdzie tych kolorów jest dużo, te koralowce, ukwiały, ryby różnej maści są po prostu i to wszystko żyje w super symbiozie, no to w tej chwili naprawdę to, co się dzieje pod wodą, to najszybciej widać, że jest źle i w złą stronę to idzie.
No właśnie, bo dużo osób nie wierzy w to, prawda? Traktuje to jako mit, jeżeli chodzi o ocieplenie klimatu. Jak zobaczymy, to wtedy się przekonamy. Ty to widzisz, widziałeś to po prostu na własne oczy.
Dlatego podróże uważam, że poza jakimś tam kształceniem, oczywiście rozwijaniem i tak dalej, niosą szerszą perspektywę. Podróżując po całym świecie mamy ogląd sytuacji i jakby Ziemię zaczynamy traktować jako swoje miejsce, bo jak jesteśmy gdzieś tam w jakimś jej wycinku bardzo wąskim, nie ruszamy się poza niego i u nas akurat nic się złego nie dzieje, to wydaje nam się, że wszystko jest okej i że wszędzie jest okej. A dopiero taki szerszy ogląd daje perspektywę, która pozwala faktycznie ocenić, w którą stronę idziemy i wiadomo, coś zacząć robić, no bo musimy zmienić pewne swoje działania, zachowania, też właśnie żeglarstwo. Tutaj mamy taką inicjatywę z kolegą, od paru lat próbujemy robić takie stowarzyszenie żeglarskie, które właśnie będzie stawiało na to, żeby przez kooperację i szukanie alternatyw dla takiej turystyki tradycyjnej, szukać tych rozwiązań bardziej ekologicznych, pomagać lokalnym społecznościom, bo będąc w danym miejscu też możemy coś dobrego zrobić. Ja na przykład snurkując to sobie takie wyznaczam cele, że wyłowię dzisiaj śmieci, które znajdę na dole, no to biorę jakąś tam reklamówę na pokładzie, wykładam i wyławiam puszki, butelki, bo tego ludzie niestety nie mogą się nauczyć, że wypił piwo, to puszka trafia do kosza. Bardzo często.
Nie do wody.
Bardzo często niestety zamiast fajnej rafy to jest po prostu śmietnisko na dnie, więc takie proste działania, jak każdy z nas by tak robił, chodząc po lesie, zamiast grzybów zbierał też puszki i butelki, no to zdecydowanie byłoby ładniej, tak, i czyściej. Więc możemy to zacząć robić od dziś, od jutra, od każdego momentu. Teraz, tak. Dokładnie.
W studiu Radia Lublin gościmy Grzegorza Sprawkę, który łączy pasję do sportu. Łączy pasję sport z poznawaniem świata, a do rozmowy wracamy za kilka minut. Grzegorz Sprawka, paralotniarz, żeglarz, motocyklista i fotografik, jest gościem Radia Lublin. Jak myślisz, skąd u niektórych osób pojawia się ta chęć bycia na krawędzi?
Na krawędzi, czyli?
Na krawędzi, czyli na granicy takiego niebezpieczeństwa.
Wiesz co, myślę, że ludzie szukają jakichś, trudno mi powiedzieć, no bo ja się nie uważam, jeśli to jest pytanie związane z moimi pasjami, to ja nie byłem na krawędzi tutaj raczej, a jeśli już, to przez chwilę i zupełnie niezamierzone to było, więc trudno mi odpowiadać za innych. Ja raczej szukam rzeczy, które po prostu pozwalają człowiekowi po pierwsze się rozwijać w jakiś sposób, poznawać innych ludzi i poznawać otoczenie, świat, widzieć go z każdej perspektywy, bo to pozwala po prostu mieć szerszy światopogląd, szerszą perspektywę.
A która perspektywa jest tobie najbliższa? Ta z lotu ptaka, z wody?
Myślę, że to jest, się wszystko łączy i jedna bez drugiej nie byłaby kompletna, no bo widząc coś z daleka, widzimy jakby więcej ogółu, mniej szczegółu. Jeśli wchodzimy w coś, w jakiś detal, to jakby poznajemy to od środka, więc uważam, że każda perspektywa jest potrzebna i zarówno ta szersza, jak i ta taka dokładna, szczegółowa. No a wnioski ja patrząc po tym, co widzę i co się dzieje, no to najważniejsze jest chcieć. Można zawsze mieć inne priorytety i mówić, a nie, no ktoś tam podróżuje, czy ktoś coś robi takiego, ja nie mogę, bo... A to chyba jest tylko kwestia jakby lekkiego przesunięcia priorytetów i nigdy nie ma idealnej chwili, żeby coś zacząć robić, tylko jest ta jedyna, którą mamy w tej chwili do dyspozycji, bo nie wiemy, co będzie za miesiąc, nie wiemy, co będzie za rok, czy zdrowie, inne czynniki, czy nam pozwolą, więc ja ze swojej strony mogę tylko zaapelować do wszystkich, którzy mają jakieś marzenia, żeby ich nie odkładali na kiedyś tam, bo tego kiedyś tam nie jesteśmy pewni i nie mamy pewności, że się uda to zrobić poza tym dniem, który jest dziś. Więc dzisiaj wstajemy z krzeseł, idziemy, robimy to, co chcieliśmy zrobić za tydzień, bo nie wiadomo, co będzie, więc uważam, że to jest takie chyba najistotniejsze i to, co pokazuje i życie, i otoczenie, i to, co mnie spotkało po prostu do tej pory. I też każda taka działalność jest okupiona pewnymi kosztami. No tak, bo takie wyjazdy to jest rozłąka z rodziną, z przyjaciółmi, którzy tu zostają na miejscu, więc to też ten kij ma drugi koniec i tutaj trzeba mieć bardzo wyrozumiałych bliskich, jakoś próbować to pogodzić. Dlatego paralotniarzami są najczęściej albo ludzie młodzi, którzy jeszcze nie mają rodziny, albo tacy, którzy już rodzinę mają troszkę ogarniętą, w sensie takim, że dzieci podrosły, żona już tam tak nie krzyczy za bardzo, jak mąż wychodzi z domu i wtedy można to robić bez takich napięć, które się pojawiają naturalnie.
Bo większość mężczyzn jest, tak, w tym sporcie?
No nie tylko. Tutaj myślę, że trudno to szacować mi dokładnie, ale z 10% kobiet jest na pewno i też latają czyli dziewczyny nie. bardzo dobrze, ale jest mniej. No faceci tutaj w głównej mierze się udzielają.
No to czyli jednak coś musi być z tym ekstremum, no bo to chyba...
Wśród żeglarzy jest... też jest pomieszane towarzystwo, jeśli chodzi o skiperów na przykład. Aha. Są kobiety, które prowadzą rejsy i też sobie radzą świetnie, więc to nie jest wymagana ani siła fizyczna, ani jakieś tam nie wiadomo typowo męskie cechy. Nawet kobiety pewnie radzą sobie dzięki ten multitasking, które są w stanie ogarnąć wiele rzeczy w jednym momencie. No to je predysponuje do niektórych sportów nawet lepiej niż facetów, więc polecam każdemu spróbować po prostu różnych rzeczy. Próbujcie i wybierajcie to, co wam pasuje, no bo to nie ma innej drogi.
No właśnie, bo ty wybrałeś sobie sposób na odkrywanie świata dosyć, no taki niecodzienny, no bo to jest paralotniarstwo, to jest pasja. Za nią podążasz i dzięki niej też poznajesz świat.
No tak, ale każdą pasję też można przełożyć w coś, że jak zdobędziemy pewien poziom, to możemy to robić też również zawodowo. Dzięki temu po prostu się realizować na dwóch płaszczyznach jednocześnie. To, co jest fajne, ale może zabić też troszkę tą pasję, bo nadmiar czasu spędzonego w danej dziedzinie powoduje, że przestaje nas to tak cieszyć. Dlatego szukanie tego umiaru i tego balansu jest bardzo istotne. Niektórzy na przykład bez jakiegoś takiego bata, w cudzysłowie, z zewnątrz nie są w stanie sami swojego życia na tyle uporządkować, żeby wstać rano, jak ktoś go nie goni, no to on będzie sobie spał do południa, potem coś tam i to jest faktycznie trudne, żeby się zmobilizować i tak sobie sztywno to poukładać, żeby to działało w dłuższej perspektywie.
Tobie się udaje.
Próbuję, ale mówię, pełny sukces będzie wtedy, jeśli będę w tej formie mógł funkcjonować, dokąd będę mógł po prostu, tak? Na razie jestem praktycznie jakiś czas zawodowo związany z tymi swoimi pasjami i, no i cały czas to ewoluuje, więc staram się i chyba wychodzi, skoro nadal to robię.
Jest jeszcze inna sprawa, no bo tak sobie myślę, że dostarczając sobie tylu wrażeń, jakiekolwiek używki i stymulatory umysłu są kompletnie zbędne.
No dokładnie, od jakiegoś czasu nie ma czasu nawet na to, żeby próbować różnych tam wynalazków. Alkohol też na przykład na takim rejsie, gdzie kiedyś był taki, mówi się w cudzysłowie, że są dwie zawodowe choroby skipera. Płaski tyłek i alkoholizm. Płaski tyłek od siedzenia, alkoholizm, bo zawsze jest okazja, tak? Co wieczór jest gdzieś tam już po zawinięciu do portu. Ja akurat już jakiś czas w ogóle nie spożywam i dzięki temu mam więcej zdrowia, więcej czasu i nie zagłuszam tych bodźców, które przychodzą z zewnątrz, no bo to jednak wszystkie używki powodują, że jesteśmy troszkę bardziej tacy, no można powiedzieć, wyłączeni.
Tak.
No dokładnie, mniej do nas dociera.
Tak, ale generalnie to, co robisz, to naturalnie wprowadza człowieka w takie różne stany świadomości. To już niepotrzebne nam są właśnie inne historie.
Myślę, że tak, aczkolwiek znam też przypadki, które jakby zupełnie odwrotnie wskazują.
Nie, no to wiadomo, więc... jak jest tak.
Życie pokazuje
różnie. Skoczków, tak. No, to raczej
ja
zakonnie się nie wylewają.
Przeciwnikiem, bo wiadomo, są pozytywy też. Każda rzecz robiona z umiarem i z głową może być pozytywna jak najbardziej.
Mhm. Człowiek tylu żywiołów, no tak, właśnie tutaj już o tym rozmawialiśmy, ale jeszcze do tego nawiążę. Wydaje się, że jesteś bardzo pogodzonym człowiekiem ze światem, no bo poznałeś go z wielu perspektyw, z powietrza, z wody. To, o czym jeszcze wspominałeś w poprzedniej części rozmowy, o tych zmianach, jakie zachodzą, prawda? I ty dostrzegasz to wszystko, dostrzegasz świat, tolerujesz go. Czy tak to jest u ciebie, że masz większość zrozumienie?
No myślę, że to jest jakby pierwszy punkt do tego, żeby robić różne rzeczy i podróżować i zamykać się z ludźmi na małej przestrzeni, tak jak się to odbywa na jachcie, no to trzeba być tolerancyjnym i otwartym na nowość, bo jakby tutaj jest to warunek konieczny, niewystarczający, ale konieczny. Więc myślę, że tak, i to uczy pokory, ale też pokazuje, widząc to wszystko, trochę takie czasami przychodzą myśli, że no jednak człowiek słabo traktuje ten świat i może być lepiej, tak? Mamy co poprawiać i w tym kierunku trzeba działać również i przy okazji fajnego spędzania czasu też jakby pokazywać, że można dobrze, można lepiej, można ekologicznie i uważam, że to jest też taka misja każdego z nas, nie? Żeby to dbać o tą naszą ziemię, która no, drugiej nie ma w zapasie, więc musimy dbać o tą, która jest.
A jest jakieś takie jedno doświadczenie, jedna przygoda czy podróż właśnie, która ci najbardziej zapadła w pamięć ze wszystkich? Czy to też byś dzielił na kategorie?
Nie, też właśnie zależy pod jakim względem, no bo były podróże bardzo rozrywkowe, gdzie fajnie się to wspomina, bo super spędzony czas. Były takie, gdzie zobaczyło się fajne miejsca, albo były takie, gdzie się poznało kogoś wyjątkowego, więc jakby tutaj myślę, to całokształt jakiś tam się tworzy w głowie i w zależności od sytuacji wraca nam dana myśl i przypominają się jakieś tam doświadczenia.
A jeżeli chodzi o loty?
Jeśli chodzi o loty, to chyba takie w górach latanie właśnie w spokoju, w fajnych warunkach, bezpiecznych, gdzie możemy się skupić już jakby mniej na tej technice, paralotnia sama leci, a my jakby możemy się skupić na podziwianiu
wchłaniać.
Wchłaniać oczami, nosem, wszystkim. Możemy się stykać z tym powietrzem i obserwować to, co nas otacza, no bo jest pięknie. No, świat jest piękny generalnie i warto go poznawać i odwiedzać w
Ale
każdy sposób.
Twój żywioł właśnie to powietrze.
No myślę, że główny, aczkolwiek woda też robi dużo dobrego, a wcześniej motocykle i jazda na nich też dużo wspomnień z tego okresu zostało. Więc myślę, że tutaj powietrze dominuje, ale każda inna część świata i inny żywioł ma swój udział.
A myślisz, że coś jest w stanie cię zatrzymać?
No,
w tej realizacji? No już nie mówię oczywiście o jakichś
tam
takich losowych...
czynniki zewnętrzne,
tak,
czy
bardziej...
zdrowie, ale ogólnie no to myślę, że nie, no jak ktoś w ten sposób sobie na życie obrał, no to jedynie może uczenie innych, następnych, nowych pokoleń, jakieś instruktorskie może kiedyś działania, bo trzeba tą wiedzę przekazywać. W ogóle ja podziwiam ludzi, którzy są w czymś dobrzy i potrafią to sprzedać dalej, bo raz, że się sami doskonalą, a dwa, że zostawiają po sobie dodatkowy ślad i jeszcze coś dobrego dla świata robią, więc myślę, że...
To twój cel teraz? Tak
no nie, to tak nie, w naszej tak rozmowie teraz tak sobie dywaguję.
Ale nie
chciałbyś
być instruktorem, krok dalej.
Akurat w paralotniarstwie myślę, że nie, bo jest to naprawdę mega odpowiedzialne i trzeba mieć do tego no, przekonanie stuprocentowe, ale
i
na
mocne
przykład
nerwy.
Żeglarstwo, zresztą w ogóle na każdym rejsie czy na każdym locie, jak przyjeżdża ktoś nowy, to się przekazuje te informacje, dba się o to, żeby ta świeża osoba nie zrobiła jakiejś głupoty i żeby coś też właśnie wyniósł, bo ja się nauczyłem latać dopiero później, no bo kurs to jest kurs, tak, to jest te ABC, a potem jeszcze jest cały alfabet i nigdy nie kończymy się uczyć, więc... Każdy lot to jest nowa nauka, każdy rejs to jest nowa nauka, więc cały czas się uczymy i to się chyba nie skończy.
Cel jest powodem, dla którego podróżujesz. Pasja jest ogniem, który oświetla drogę. Coś w tym jest, bo poznawać świat można na wiele sposobów, a każdy z nich odkrywa przed nami nową, nieznaną dotąd perspektywę. I jak pisze nasz dzisiejszy gość, Grzegorz Sprawka, zapraszam do naszego świata ludzi pozytywnie zakręconych, którzy do odlotu nie potrzebują używek. Wystarczy nam nad głową kawałek materiału z linkami i już jest pełnia szczęścia. Tego Państwu życzę. Bardzo dziękuję, Grzegorzu, za tę rozmowę.
Dziękuję.
Dziękujemy.
Wszystkiego dobrego.